Na zegarze dokładnie 6 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 14 dzień stycznia. Zapraszamy na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Kłaniają się Państwu za realizatorskiej konsolety Krzysztof Jankowski, a w studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. W pierwszej części sporo opowiemy o piłce nożnej, o przygotowaniach do nowego sezonu, do tej wiosennej części rozgrywek piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie, graczy Warty Poznań i Lecha Poznań. Będzie obszerny blok koszykarski, porozmawiamy także o piłce ręcznej. Prosimy Państwa również na siatkarskie parkiety. Będzie o superlidze hokeistów na trawie, tej halowej superlidze. Zajrzymy także na Termy Maltańskie, na mecz ekstraklasy piłkarzy wodnych. Porozmawiamy o wielkopolskim żużlu. Będziemy także w uniwersyteckiej hali na poznańskim Morasku, bo tam dzisiaj zakończyły się zawody floretowego Pucharu Europy juniorek młodszych, czyli kadetek. Podsumujemy sobie także miniony już sezon 2023 w wielkopolskim jeździectwie oraz w wielkopolskim kajakarstwie. Będziemy podsumowywać również cykl biegów związanych z obchodami 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Będziemy mówić się także o lekkiej atletyce. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Nie będzie powtórki wspaniałego sukcesu. Magdalinet skreczowała w meczu z Durką Karoliną Woźniacką w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open w Melbourne. Polska tenisistka, półfinalistka ubiegłorocznej edycji pierwszego seta przegrała 2-6, a w drugim przystanie 0-2 poddała mecz z powodu kontuzji uda. Mateusz Rudyk zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym w holenderskim Apeldoorn w wyścigu Keirin. W finale wyprzedził go tylko utytułowany reprezentant gospodarzy Harry Lavreisen. Natomiast na Mistrzostwach Europy w short tracku w Gdańsku reprezentacja Polski zdobyła srebrny medal w wyścigu sztafetowym. To była sztafeta mieszana na 2000 metrów. Najlepsza okazała się Holandia. Trzecie miejsce zajęła ekipa belgijska. Japończyk Ryoyu Kobayashi wygrał konkurs Pucharu Świata Skoków Narciarskich w Wiśle. Drugi był prowadzący w klasyfikacji generalnej Austriak Stefan Kraft. Polacy daleko. 14 Piotr Żyła, 20 Aleksander Zniszczą, 21 Paweł Wąsek. Austriak Manuel Feller wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata w szwajcarskim Wengen. Z kolei Szwajcarka Lara Gut-Berami wygrała supergigant w austriackiej stacji narciarskiej Altermark Zauchensee. Polka Maryna Gąsienica Daniel zajęła 31 miejsce. Motocyklista Konrad Dąbrowski, zajmując 13 miejsce, uzyskał najlepszy z Polaków wynik na 7 etapie rajdu Dakar z Riyadu do Alda Wadami. Jadący samochodem Mini Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja dojechali do mety na 20 pozycji. Jeremy Sochan zdobył 11 punktów dla San Antonio Spurs, a jego drużyna przegrała u siebie z Chicago Bulls 116-122. To była 31 w obecnym sezonie Ligi NBA porażka koszykarzy z Teksasu, którzy wygrali tylko 7 spotkań, a Sochan wyszedł do gry dzisiaj w pierwszej piątce i przebywał na parkiecie 31 minut. W tym czasie trafił 4 z 15 rzutów z gry. Jego statystyki uzupełnia 7 zbiórek, 2 asysty i 1 strata. Popełnił też 3 faule. W Ekstraklasie w Superlidze piłkarek ręcznych Szczypiorno Kalisz przegrało dzisiaj z KPR-em gminy Kobierzyce 23-29.
Dobra informacja ze stolicy Francji, z Paryża. Tam zawody Pucharu Świata florecistek. Wczoraj, przypomnijmy, 6 miejsce poznanianki Julii Walczyk-Klimaszek, a dzisiaj w rywalizacji drużyny nowej. Świetnie biły się Polki. W tej chwili trwa spotkanie o trzecie miejsce biało-czerwonych z reprezentacją Japonii. W wielkim finale powalczą florecistki Włoch oraz Francji, a Polki w drodze do półfinału pokonały m.in. reprezentację Stanów Zjednoczonych po zaciętym boju 44-42, by w półfinale ulec francuskom całkiem nieznacznie 38-45. To też ważne w kontekście ewentualnego awansu polskiej drużyny florecistek na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Ale my rozpoczniemy naszą audycję po muzycznym, dobrym początku razem z Gypsy Kings o te piłkarskie ekstraklasy i przygotowań Warty Poznań oraz Lecha Poznań.
12 minut po godzinie 18 w audycji w sportowym rytmie blok piłkarski o przygotowaniach wielkopolskich drużyn z ekstraklasy do rundy wiosennej piłkarskiej ekstraklasy. I Lech i Warta rozpoczęły przygotowania w tym tygodniu. Warta Poznań trenuje na boiskach na Golęcinie ze sztuczną trawą bądź w Grodzisku Wielkopolskim. Przygotowania zielonych rozpoczęło 28 zawodników, ale dwóch jeszcze się rehabilituje i pracuje indywidualnie. To Kacper Przybyłko i Adam Zrelak. Posłuchajmy, jak wygląda dyspozycja zielonych na starcie przygotowań do wiosny.
Maciej Żurawski, naszym rozmówcą. Jak się przystępuje do takich przygotowań? No jednak z takim pewnym balastem 15 miejsca w tabeli po jesieni.
No na pewno gdzieś z tyłu głowy nam siedzi to, że to pół roku nie było najlepsze. Ale po to jest ta druga część sezonu, żeby odrobić straty i będziemy się mocno przygotowywać, żeby te wyniki były lepsze.
Ten początek przygotowań troszkę przeraża Macieja Żurawskiego i jego kolegów, że to będzie ciężko, taka praca dotlenowa zwykle, jak to trenerzy określają?
Chyba już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze to tak wygląda, więc taką mamy pracę i jesteśmy na to gotowi.
Na razie ta pogoda w Poznaniu, w Polsce dosyć mroźna, nie przeszkadza?
Troszkę przeszkadza, no ale co, takie mamy warunki, trzeba pracować ciężko, a zresztą jak się rozgrzejemy, to też jest cieplej, więc nie przeszkadza za bardzo.
Na razie będzie troszkę mroźnie, ale później będzie chyba zdecydowanie cieplej, bo od 21 stycznia jest wyjazd na zgrupowanie do Turcji, do Side. No tam już będzie więcej piłki, czy cały czas jest piłka?
No właśnie dzisiaj tak zaczęliśmy, że od razu już była piłka, więc mam nadzieję, że to się nie zmieni i cały czas będziemy tej piłki jak najwięcej dotykali.
Tak, patrząc na te pierwsze mecze sparingowe, bo jeszcze przed wyjazdem do Turcji będzie łódzki Widzew na wyjeździe, później zagraniczni już rywale. Te sparingi są niezbędne, czy jesteś zwolennikiem tej teorii, którą też wiele ludzi piłki mówi, że wyniki sparingu to nic nie znaczą?
Wyniki na pewno nic nie znaczą, ale jednak ten system gry i gdzieś te nawyki, fajnie sobie gdzieś tam nad nimi pracować w tych sparingach, więc dla mnie bez sparingów okres przygotowawczy byłby bez sensu, więc mam nadzieję, że te sparingi dobrze wyjdą i że zgramy się jak najbardziej z drużyną.
To jeszcze mała odezwa do kibiców poznańskiej Warty. Na jakiej podstawie mają sądzić, że spokojnie utrzymacie się w piłkarskiej ekstraklasie?
No odkąd wróciła Warta, to jeszcze nie spadła, więc tak też musi zostać.
Przygotowania piłkarzy poznańskiej Warty do wiosennej części rozgrywek już rozpoczęte. Trener Dawid Szulczek, panie trenerze. No więc pierwsze pytanie takie bardzo ogólne. Jaki jest stan tej pańskiej armii? Liczebność, ludzie zdrowi, ludzie chorzy. Jak to wygląda na dzisiaj?
No stan jest najlepszy, odkąd jestem trenerem Warty, bo pierwszy raz miałem na treningu 25 zawodników z pola. Rehabilitację jeszcze przychodzi Adam Zrelak i Kacper Przybyłko. Mam nadzieję, że też dołączą do drużyny w trakcie trwania tej rundy. Wszyscy zawodnicy doszli do zdrowia poza tą dwójką i wszyscy wzięli udział w pełnym treningu, co mnie niezmiernie cieszy, bo nie przypominam sobie takiej sytuacji.
Pamiętam, że czyli taki powiew optymizmu na początku. Sztuczna trawa, bo warunki w Polsce, w Poznaniu pogodowe dosyć trudne, to ułatwia, przeszkadza?
Skupiamy się na tym, że jest nas tak wielu i że możemy czerpać radość z treningu, a nie na tym, czy to jest sztuczne, czy naturalne. Oczywiście wolelibyśmy naturalne i wszyscy pewnie by woleli, natomiast jest zdecydowanie więcej powodów do optymizmu i nie byłoby to w porządku, gdybym zaczął narzekać na stan murawy. Jestem taką osobą, że jak są rzeczy pozytywne, to skupiam się na tych pozytywach.
Pierwszego dnia przygotowań dużo piłki w piłce, bo widzieliśmy to tak pod kamery telewizyjne, czy jest pan zwolennikiem pracy przez cały czas właśnie z futbolówkami?
Trenowaliśmy w podobny sposób też poprzednio. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie trochę te działania z piłką poprawić i mam nadzieję, że będzie to widoczne w kolejnej rundzie. Jesteśmy zwolennikiem treningu takiego, jak dzisiaj Państwo widzieli. Możemy się tak umówić, że ktoś będzie podglądać też nasze kolejne treningi, więc będzie to tylko potwierdzenie.
Puenta tej pierwszej części przygotowań to będzie mecz sparingowy z łódzkim Widzewem na wyjeździe przed tym wylotem do Turcji. Taki nacisk na pracę absolutnie wytrzymałościową. Pan jest zwolennikiem właśnie takiej podręcznikowej trochę teorii, że do tego wyjazdu do Turcji to pracujemy na maksa, żeby złapać tych sił, a później trochę odpuszczamy i gramy już więcej sparingów?
No u nas wszystko zależy też od badań, więc badania pokazały trenerowi motorycznemu, w którą stronę powinny iść rozpiski. 80% treningu to są rzeczy, kiedy mamy piłkę przy nodze, a biegi kompensacyjne są tylko dodatkiem, natomiast na pewno to nie jest tak, jak jeszcze zaczynałem 10 lat temu przygodę z piłką i trenowaliśmy z zegarkami, z pulsometrami, rozstawiały się pachołki i piłki były nie zawsze na każdym treningu. Teraz tak nie ma, to jest pomiędzy ewentualnie grami, ewentualnie na koniec treningu. Mamy GPS, jeżeli ktoś czegoś nie zrobił, to musi to koniec uzupełnić, ale czasowo to jest kilkanaście minut w każdym treningu, cała reszta odbywa się w grach.
A propos personaliów, położył pan pod choinką w tym okresie świątecznym się karteczkę szefom klubu, właścicielowi z prośbą o jakieś wzmocnienia?
Nie trzeba było, jedyne co, czego sobie życzyliśmy, to żeby wszyscy zawodnicy byli zdrowi, bo my mamy tą kadrę solidną i te transfery, które już wcześniej w okresie jesiennym zostały przeprowadzone, też pomagają teraz funkcjonować inaczej. Gdybyśmy nie zrobili tych trzech ruchów we wrześniu i październiku, pewnie by było teraz więcej zamieszania, a tak mamy wszystkich, którzy już są ze sobą zgrani, się znają. Jeżeli ktoś dojdzie, to będzie to bardziej odpowiedź na to, że ktoś od nas odejdzie.
To jeszcze absolutnie na koniec. Wizualizacja meczu 11 lutego o 12.30 z Rakowem przez Stachowa w głowie Dawida Szulczka już jest?
No oczywiście, że jest, bo...
Jakim wynikiem ten mecz się kończy?
No wygrywamy 2-1. Jest oczywiście, mamy doświadczenie w rozpoczynaniu rundy i sezonu w meczach z Rakowem, bo będzie to trzeci raz na bodajże 5 meczów, które miałem jako trener Warty okazję rozpoczynać, więc z nikim innym tak często nie gram.
Sprawdzimy 11 lutego, kiedy Zieloni rozegrają pierwszy mecz w Grodzisku Wielkopolskim z częstochowskim Rakowem, no ale najpierw jeszcze oczywiście gry kontrolne. W sobotę najbliższą na wyjeździe Zieloni zagrają z Widzewem Łódź, a w niedzielę za tydzień wylecą na zgrupowanie do tureckiego miasta Side. Tam zagrają 24 z ŁNZ Czerkasy, 27 stycznia ze Slovanem Liberec, a 1 lutego ze Szkendiją Tetowo, to zespół z Ligi Macedońskiej, choć albański. No i 8 lutego już w Polsce spotkanie z rezerwami Zagłębia Lubin.
To my w takim razie teraz przenieśmy się do innego klubu z piłkarskiej ekstraklasy, do drużyny, która zajmuje trzecią lokatę w tabeli, czyli do poznańskiego Lecha, który już jutro zaczyna podróż via Berlin do tureckiego Belek na pierwsze zgrupowanie. 31 piłkarzy zabiera sztab szkoleniowy trenera Mariusza Rumaka, między innymi 4 bramkarze: Mateusz Mędrala, Mateusz Pruchniewski, Filip Bednarek i Bartosz Mrozek. Obrońcy: Joel Pereira, Barry Douglas, Elias Anderson, Michał Gurgul, Antoni Milicz, Bartosz Salamon, Bartosz Tomaszewski, Michał Blażicz, Filip Dagerstol, Alan Czerwiński i młody Patryk Olejnik. Pomocnicy: Jesper Karsztem, Afonso Sousa, Filip Markwiński, Christopher Welde, Maksymilian Dziuba, Dino Hotic, Radosław Murawski, Nika Kokweskiri, Adriel Balua, Igor Draszczyk i Samy Dudek. Dwaj ostatni to oczywiście młodzi, utalentowani piłkarze z Akademii. No i napastnicy: Mikael Isak, Filip Szemczak, Artur Sobiech, Kornel Lisman i Kamil Jakubczyk, także dwójka młodych graczy. Jak Państwo zauważyli, nie ma Alego Golizadecha w tej kadrze wylatującej do Turcji. Grzegorz, dlaczego?
Bo gra w reprezentacji Iranu na Pucharze Azji, no i trzeba powiedzieć, że dzisiaj już pierwsze spotkanie w Pucharze Azji o godzinie 18.30 zagra reprezentacja Iranu, czyli to spotkanie właściwie za chwilę się rozpocznie, a przeciwnikiem Iranu będzie Palestyna.
Podobno bardzo dobre warunki treningowe i taki ośrodek, który już kiedyś kolejarzowi w tych przygotowaniach przyniósł szczęście w wiosennej części rozgrywek. Jak będą stacjonować w tureckim Belek piłkarze kolejorza? O to pytaliśmy człowieka, który będzie obserwował bacznie ich pracę, czyli dziennikarza klubowej telewizji Macieja Sypułę.
Ośrodek Kalista Luxury Resort to jest ośrodek, w którym już Lech Poznań bywał w przeszłości, bo to nie tylko 2 lata temu, kiedy byliśmy tam z zespołem właśnie w Turcji, ale też taka ciekawostka, w 2010 roku z trenerem Jackiem Zielińskim, przed zdobyciem późniejszym Mistrzostwa Polski, Lech też właśnie w hotelu Kalista stacjonował. Obiekt doskonały, jak zresztą wszystkie w Belek, położony w linii brzegowej tuż nad brzegiem morza, no ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co do dyspozycji piłkarzy, czyli świetnie wyposażona siłownia, basen, odnowa biologiczna, no i boiska, 2 boiska treningowe, świetna jakość muraw. Co prawda nie przy samym hotelu, to jest kilka minut drogi autokarem, ale ten autokar zawsze na piłkarzy czeka pod hotelem, potem do hotelu ich odwozi. Tam na miejscu są szatnie, też pełne zaplecze, trybuny dla kibiców podczas meczów sparingowych, także nie ma na co narzekać, ośrodek sprawdzony. Z tych wszystkich, w których byłem do tej pory w Turcji, a trochę już ich było, to chyba tam były najlepsze murawy, jeśli chodzi właśnie o Kalistę, także nic, tylko trenować.
A co piłkarze robią w wolnym czasie, bo miałeś okazję ich podglądać akurat w tym ośrodku?
No jeśli chodzi o piłkarzy, no to zależy, ile tego czasu wolnego jest. Jeśli to jest tylko taka przerwa między porannym a popołudniowym treningiem, bo tak jest zazwyczaj, no to po powrocie gdzieś przed obiadem czy po obiedzie szybka kawa, a potem najczęściej jest to po prostu drzemka. Nie korzystają może wielce z tych atrakcji hotelowych. Natomiast kiedy zdarzy się tak, że po meczu sparingowym na przykład czasu jest trochę więcej, no to już było widać piłkarzy przemykających w szlafrokach gdzieś tam nad hotelowy basen, żeby się trochę zrelaksować. No bo ten relaks, nie oszukujmy się, jak to się mówi, najlepiej się trenuje odpoczywając, tak? Gdzie te mięśnie mają się okazję zregenerować, one się wtedy odbudowują i stajemy się mocniejsi, także ta regeneracja też niewątpliwie jest ważna.
A ty obiecujesz ciekawe obrazkowe przekazy na wszystkich mediach społecznościowych Lecha Poznań z Turcji?
No, oczywiście, że tak. Od samego początku do samego samego końca, już od momentu, kiedy wylecimy z Poznania, nie z Poznania oczywiście, z Berlina, bo z Poznania ruszymy do Berlina, stamtąd wylot do Antalii. Mamy nadzieję, że bez przygód takich, jak mieliśmy poprzednim razem w Turcji, gdzie nie udało nam się pierwotnie wylądować w Antalii, polecieliśmy do Ankary, no ale to jest opowieść na inną historię. Mamy nadzieję, że bez przygód, a potem oczywiście na miejscu będziemy tam z kamerami, będziemy wszystko pokazywać, będzie można to śledzić. Zapraszamy oczywiście na nasz kanał YouTube'owy, na nasz Lech TV, no bo myślę, że będzie dużo tego kontentu, który powinien kibiców zainteresować.
Zatem nie tylko drzemki, ale także przede wszystkim ciężka robota piłkarzy trenera Mariusza Rumaka na zgrupowaniu w tureckim Belek, ale jak słyszeliśmy, w komfortowych warunkach. No i także sparingi, 3 sparingi zaplanowane. Co ciekawe, pierwszy już 18 stycznia, czyli w czwartek będzie ten pierwszy sparing o godzinie 15 polskiego czasu. Kolejarz zagra z austriackim Laskiem Linz. No i później 2 sparingi jednego dnia, tuż przed zakończeniem zgrupowania 25 stycznia. Najpierw o 13 mecze ze słoweńskim Mariborem, a o 16 polskiego czasu z drużyną Szachtara Donieck. Ale te 3 sparingi, później jeszcze będzie w planie jest mecz z Wisłą Płock przed startem rozgrywek dla kolejorza. Ten start rozgrywek nastąpi 10 lutego w sobotę o 20 na Enea Stadionie przy bułgarskim meczem z Zagłębiem Lubin.
Natomiast do przygotowań Lech przystąpił z nowym sztabem szkoleniowym. Jak wiadomo, Mariusz Rumak objął zespół kolejorza. Spotkaliśmy się już na naszej antenie przed tygodniem z nowym szkoleniowcem kolejorza, ale są też nowi asystenci. To Rafał Janas, który wrócił do Lecha, bo pamiętamy, że już pracował w kolejorzu w sztabie szkoleniowym Macieja Skorży, oraz Grzegorz Wojtkowiak, jak były piłkarz kolejorza, ostatnio pracujący jako trener w Akademii Lecha Poznań we Wronkach. No to poznajmy bliżej tych nowych, starych asystentów. Rozpoczyna Rafał Janas.
No, bardzo szybko się wszystko potoczyło. Siedzieliśmy sobie w Arabii Saudyjskiej na klubowych mistrzostwach świata i dostałem w imieniu tutaj sztabu telefon od Tomasza Rząsy, z którym się znamy, że jest taka koncepcja, że Mariusz Rumak został trenerem i widziałby mnie w swoim sztabie i czy jestem zainteresowany. Miałem bardzo krótki czas, żeby podjąć decyzję. Umówiliśmy się, że za 2 czy 3 dni oddzwonię i dam znać. W międzyczasie przemyślałem sobie wszystko. Porozmawiałem też z Maćkiem, który zapowiedział wcześniej, że robi sobie przerwę. Zapytałem go, jak on widzi, czy jemu to by przeszkadzało, gdybym ja podjął pracę w innym miejscu, nie z nim. Maciej absolutnie nie widział tutaj żadnych przeszkód, to była wyłącznie moja decyzja. No i bardzo szybko zastanowiłem się, tak jak Mariusz powiedział, Lechowi się nie odmawia, bardzo mile tutaj powracam, spędziłem tutaj wspaniałe chwile, zwieńczone sukcesem, zdobyciem mistrzostwa, no i kusi mnie powrót tutaj, aby zdobyć kolejny tytuł, bo to jest bardzo realne i wierzę w to, dlatego tutaj jestem i ze wszelkich tutaj moich sił będę pomagał sztabowi i piłkarzom, aby ten cel osiągnąć. Te 2-3 dni to były dlatego, że akurat City graliśmy i byłem na meczu skoncentrowany i miałem trochę inne rzeczy na głowie. Nie, żartując oczywiście, nie, generalnie musiałem sobie wszystko uporządkować. Generalnie to była kwestia, czy jestem gotowy już tak szybko podjąć pracę, bo sezon w Japonii był bardzo wymagający. Graliśmy praktycznie do świąt, w Wigilię wróciliśmy do Japonii po klubowych mistrzostwach świata. Jeszcze musiałem spakować się, wrócić tutaj i praktycznie bez odpoczynku przystępuję do pracy. To tylko musiałem sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy jestem gotowy tak szybko podjąć pracę, bo 60 meczów, które rozegraliśmy w Japonii przez rok, trochę mi się dało we znaki, ale okej, tak jak wspomniałem, byłem zdecydowany tutaj przyjść. Rozstaliśmy się, myślę, że dużo z mojej winy, ale to chcę tylko jedno zdanie na ten temat powiedzieć. Było dużo emocji negatywnych w tej mojej wypowiedzi, natomiast wszystko sobie tutaj wyjaśniliśmy. Jestem po rozmowach z prezesami i wcześniej już ze sobą rozmawialiśmy, także teraz jest wszystko okej. To, że wszystko jest w porządku, świadczy moja obecność tutaj, że siedzę tutaj jako pracownik Lecha przed państwem i rozmawiamy, także poszło to w zapomnienie, wszystko sobie wyjaśniliśmy i z czystą kartą przystępuję tutaj do pracy.
Kolejne nowe, nie wiem, czy do końca powiedzieć nowe nazwisko w sztabie trenerskim, może i tak. Grzegorz Wojtkowiak, nigdy się znakomity piłkarz naszej ekstraklasy, także poznańskiego Lecha. Grzegorz, no teraz za stołem prezydialnym na takiej oficjalnej konferencji prasowej już zostałeś przedstawiony jako współpracownik pierwszego trenera Mariusza Rumaka. Fajna rzecz dla ciebie?
Oczywiście, że fajna. No, każdy dąży do tego, żeby poprzez akademię czy pracę w Lechu Poznań być przy pierwszym zespole. I fajnie, że dostałem taką okazję. I tak jak powiedziałem na konferencji, że no, to była szybka, krótka akcja, że tak powiem. Decyzja mogła być tylko jedna. Nie wyobrażam sobie momentu, gdzie bym mógł z tej okazji nie skorzystać. Więc bardzo się cieszę za zaufanie, którym obdarzyli mnie i trenerzy, i trener, i prezesi, i dyrektorzy akademii. I jestem wdzięczny za to, że mogę być w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj.
Zacząłeś pracować w Poznańskim Lechu w tej nowej roli, jakby to wtedy była podwójna jeszcze rola, bo swoim boiskowym doświadczeniem pomagałeś ekipie występującej w piłkarskiej drugiej lidze, ale już cały czas była ta trenerska zajawka mocno funkcjonująca w twojej głowie?
Już wtedy byłem na kursach trenerskich, więc wiedziałem, jaką drogą chcę pójść dalej i tak, no i fajnie się to złożyło, że dostałem możliwość powrotu do Lecha i gdzieś tam wiązać jeszcze to doświadczenie boiskowe z tym, że mogę przede wszystkim pomagać chłopakom młodszym, bo nie ukrywajmy, że właśnie na bazie młodych zawodników budowany jest nasz drugi zespół. Płynne przejście na stronę trenerską, dostanie szansy pozostania w akademii, więc tak jak sobie gdzieś tam wcześniej przez no x lat temu, bo na przykład bardzo, bardzo dużo czasu tego minęło, ale gdzieś tam po rozmowach z prezesami powiedzieliśmy, że te drzwi są do Lecha otwarte i ja powiedziałem, że na pewno z nich skorzystam, bo tak jak powiedziałem, tu jestem dumny, że mogę pracować w tym miejscu. Została mi powierzona rola trenera w akademii przez 2,5 roku pracy tam. Dużo mnie nauczyło, dużo osób pomagało mi w łapaniu doświadczenia, ogrom wiedzy, którą wyciągnąłem od każdego z trenerów w akademii, no spowodował, że gdzieś tutaj mogę być w tym miejscu dzisiaj.
No właśnie, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy Poznańskiego Lecha, to myślę, że absolutnie jesteś najlepszym piłkarzem. Próba przynajmniej przekazania tego twojego doświadczenia. Ta sztabnia na przestrzeni lat mocno się zmieniła. Takie twoje pierwsze odczucia?
Na pewno dzisiaj jestem po pierwszym treningu i mogę powiedzieć, że ogrom jakości. No na pewno tam jakość tych zawodników jest ogromna, bo przez godzinę treningu mogłem poczuć tutaj gdzieś tam z bliska już to, z jakimi zawodnikami mam możliwość pracy, więc tak jak powiedzieliśmy, małe rzeczy do zrobienia, ale mogą one robić ogromną różnicę, więc przekonanie chłopaków do tego, może nie przekonanie, ale nakreślenie im odpowiedniej drogi powoduje, że naprawdę tutaj można zrobić fajne kawa dobrej roboty.
A ten mental?
Mental myślę, że jest okej. Okay. Ci zawodnicy odpoczęli i są nastawieni na pracę i zdają sobie sprawę, jak niewiele brakuje, a to już jest duży handicap, że zdają sobie sprawę z tego, w którym miejscu jesteśmy i jednogłośnie wszyscy chcą iść w jednym i tylko wyłącznie kierunku, łapać dublet, bo taki jest cel.
Na zegarze 18:31 na antenie Polskiego Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Było sporo o piłce nożnej, to teraz przegląd ligowych wydarzeń koszykarskich. Zaczynamy od męskiej ekstraklasy, czyli Orlen Basket Ligi. 17. kolejka spotkań, w której drużyna Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski, czyli naszego regionalnego jedynaka w tej koszykarskiej elicie wśród panów, wybrała się na wyjazdowy mecz do Słupska z tamtejszymi Czarnymi. Bardzo dobra gra w drugiej części spotkania dała koszykarzom Stalówki właśnie wygraną nad Czarnymi Słupsk 85-65. Posłuchajmy trenera drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego, Andrzeja Urbana.
Bardzo ważny mecz dla układu tabeli. Zresztą teraz tabela tak wygląda, że każdy mecz, można powiedzieć, jest na wagę złota, bo ścisk tabeli jest bardzo duży. Zespół ze Słupska w pierwszej połowie dobrze rozrzucał nas w obronie i dochodził do otwartych pozycji. Gracze Czarnych Słupsk trafili 7 trójek. W drugiej połowie polepszyliśmy obronę. Była bardziej ona szczelna. Zawodnicy ze Słupska nie dochodzili tak łatwo do otwartych pozycji. Do tego u nas wróciła skuteczność, bo w pierwszej połowie też mieliśmy pozycję, ale nie trafialiśmy. Trafiliśmy tylko 3 trójki. W drugiej połowie trafiliśmy 7 trójek i to przełożyło się na wynik. Trzymaliśmy obronę w drugiej połowie, do tego otworzył się mecz trójkami, jeśli chodzi o ofensywę i przechyliliśmy szale zwycięstwa na swoją stronę. Cieszymy się z tej wygranej, bo tak jak powiedziałem na początku, przy tym układzie tabeli każda wygrana jest pchnięcie mocno w górę, a każda porażka powoduje mocny spadek. Myślę, że to jest trochę ewenement na skalę europejską. Rzadko się to zdarza w ogóle w Europie, aby taki był ścisk w tabeli, bo między trzecim miejscem a 12 dwa mecze różnicy, także każda seria porażek lub zwycięstw może diametralnie odwrócić twój sezon. Zespół ze Słupska atakował nas całkowicie inaczej niż robił to w pierwszym spotkaniu. Dobrze im to wychodziło w pierwszej połowie. Widać, że byli dobrze przygotowani do tego spotkania. Mieli plan na to, jak atakować naszą obronę. Przed meczem o Puchar Polski, bardzo ważnym, który już za 30 dni będziemy się zastanawiać, jak teraz trener Manta Scesnowski będzie chciał nas atakować. Także ten mecz będzie miał duży wpływ na to, jak będzie wyglądało przygotowanie do spotkania pucharowego. 30 dni to tak naprawdę niedużo, bo to 4-5 kolejek, także można powiedzieć, że już za niedługo spotkamy się ponownie i na pewno obie drużyny będą chciały wyciągnąć wnioski, a ten mecz posłuży jako duża analiza.
Takie łączenie zmagań ligowych z pucharowymi nie jest rzeczą łatwą, ale w 17. kolejce Orlen Basket Ligi, przypomnijmy, w Słupsku Czarni przegrali ze Stalówką z Ostrowa Wielkopolskiego 65-85. W innych zakończonych meczach tej serii Zastal Zielona Góra przegrał z Arrivą Polskim Cukrem Toruń 89-110. GTK Gliwice przegrało z Śląskiem Wrocław 86-87. King Szczecin uległ MKS-owi Dąbrowa Górnicza 86-106. Dziki Warszawa w derbach pokonały warszawską Legię 96-96-86. A w dzisiejszym spotkaniu już zakończonym Anwil Wrocławek pokonał Sokoła Łańcut 88-71.
Kolejna seria spotkań w pierwszej lidze koszykarzy. Od godziny 18 trwa spotkanie w Międzychodzie. Miejscowy Sokół podejmuje Astorię Bydgoszcz i w 8 minucie drugiej kwarty Sokół przegrywa nieznacznie 31-35. Do zmian w tym tygodniu doszło w drużynie Enea Basketu Poznań. Za porozumieniem stron rozwiązano kontrakt z Hubertem Pabianem, a w to miejsce został sprowadzony pochodzący z Radomia, ostatnio grający w AZS-ie AGH Kraków, Arkadiusz Adamczyk. Czy zmiany pomogły tak na szybko? No dowiemy się chociażby z materiału Wojciecha Bernarda, który wczoraj był na meczu Enea Basketu Poznań z GKS-em Tychy.
Emocjonujące spotkanie w hali przy drodze Dębińskiej, jednak bez happy endu dla poznańskich koszykarzy. Porażka Enei Basketu z GKS-em Tychy 81-89. Takie falowanie i spadanie w tym spotkaniu. Niestety końcówka dla rywali, trenera Przemysław Szurek.
Takie mecze kibice uwielbiają, tylko pewnie by się przydał happy end, prawda? A my ciągle z tym happy endem mamy jakieś takie problemy, kiedy mecze są bliskie. Zrobiliśmy kilka błędów defensywnych, zawodnicy podjęli złe decyzje w kontekście tego, co ćwiczymy, na co się umawiamy i to nas kosztowało dzisiaj mecz. Cieszę się, że kibice dalej nas chcą oglądać, że jest zapotrzebowanie na koszykówkę w Poznaniu i na pewno takie mecze nie pokazują tutaj nikomu, że my się poddajemy. Nie, walczymy ze swoimi słabościami. Miałem nadzieję, że tą słabość dzisiaj złamiemy. Liczyłem na to, szczególnie kiedy prowadziliśmy już na kilka minut do końca i nagle nastąpiły właśnie te błędy nasze w defensywie, ale też trzeba oddać zawodnikom z Tychów, że trafili trudne rzuty. A tak samo było w Tychach, tak samo było w innych meczach.
W środku tygodnia pojawił się komunikat, że rozwiązaliście kontrakt z Hubertem Pabianem. Taki dosyć suchy komunikat.
Z przyjemnością wypowiem się na ten temat, ale wolałbym tego nie robić dzisiaj po meczu, dobrze? Bo towarzyszą mi emocje, a myślę, że z chęcią się podzielę z Państwem informacją.
A temat nowego zawodnika, który wszedł w to miejsce?
Znaczy, ja się nie spodziewałem się nie wiadomo jakiego występu, bo on trenował z nami dwa dni. Mogę tylko powiedzieć, się cieszę, że organizacyjnie jesteśmy takim klubem, który w ciągu dosłownie dwóch dni potrafił tak zareagować, że Arek już był w czwartek u nas na hali. Ćwiczył z nami, że zdążyliśmy go zgłosić, także tutaj bym pochwalił całą naszą organizację, ale Arek jeszcze potrzebuje czasu, to było dzisiaj widać.
Atmosfera tu jest naprawdę dobra, drużyna jak najbardziej na poziomie. Szkoda tego meczu, bo był do wygrania jak najbardziej. Zaważyła końcówka, głupie błędy w obronie, nietrafione rzuty. No i to przesądziło o wyniku tego spotkania. Ja tutaj z niektórymi chłopakami już znam się, czy to z boisk 3x3, czy pierwszoligowych i myślę, że roboty dużo jest do zrobienia i zrobię wszystko, żeby tutaj pomóc drużynie wznieść się jeszcze na większe wyżyny.
To była taka krótka piłka, bo te decyzje zapadły dosyć szybko.
Tak, ja dopiero w środę się dowiedziałem. Trener do mnie zadzwonił, powiedział, że chce mnie tutaj w drużynie. Szybko wszystko się działo. Pożegnałem chłopaków w Krakowie w środę i w czwartek pojawiłem się już na treningu.
Cele jakie pan sobie stawia w Poznaniu?
Chcę pomóc jak najbardziej drużynie. Trener oczekuje ode mnie, że będę walczył tutaj na zbiórce, agresywnie bronił, dawał energię chłopakom i ja postaram się sprostać tym wymaganiom.
Widzieliście Państwo, czym dzisiaj przegraliśmy mecz. Zbiórką, taką twardością w defensywie, kiedy tego było potrzeba. Fizycznie żeśmy tego nie ustali, więc Arek zacznie od tych rzeczy, a kiedy już będzie dobrze się czuł w naszej ofensywie, no myślę, że jego rola będzie rosła.
Dobrą informacją dla kibiców, dla pana chyba też jest przedłużenie kontraktu z Brandonem Randolph.
Tak, ja osobiście jako trener, ale też jako członek zarządu nie znam słowa poddawać się. Więc my szukamy cały czas rozwiązań. Dosyć odpowiedzialnie prowadzimy finanse i tak działamy, że właśnie, żeby być na taki moment jak ten przygotowani, żeby właśnie przedłużyć tak dobrego zawodnika. Więc to jest dobra informacja organizacyjna, że będzie Brandon z nami, ale chciałbym, żeby jego pobyt w Polsce lepiej wspominał niż tylko te końcówki, których nie możemy dowieść.
No i aby wyniki były lepsze. Wczoraj Enea Basket Poznań przegrał z GKS-em Tychy 81-89. Trwa spotkanie w Międzychodzie. 9 minuta drugiej kwarty. Sokół przegrywa z Astorią Bydgoszcz 34-42. W meczach zakończonych Politechnika Opolska przegrała z SKS-em Starogard Gdański 76-88. WKK Wrocław przegrał z Deką Pelplin 68-84. Kotwica Kołobrzeg wygrała z Mickiewiczem Katowice 94-88. Hydrotak Radom wygrał z rezerwami Śląska Wrocław 95-84. Niedźwiadki Przemyśl przegrały z miastem Szkła Krosno 74-75. Żak Koszalin przegrał z AZS-em AGH Kraków 86-89.
A warszawska Polonia, dodajmy, z Górnikiem Wałbrzych 64-87.
Przegrała, tak Polonia jest. Warszawa. To dzisiejszy mecz jeszcze.
Tak jest. Tak. Na gorąco dopisaliśmy ten rezultat tego spotkania. Teraz druga liga męskiej koszykówki. Zaczynamy od grupy A. Rezerwy Spójni i Stargard przegrały z PKK Pabianice 71-88. Tarnowo Podgórne pokonała Energia GAK Gdynia 87-46. Siejko Zgierz pokonał Wiarę Lecha Poznań 89-78. ŁKS Kulpak Łódź pokonał Akademików UMK Toruń 110-75. Noteć Inowrocław wygrała ze Sklepem Polskim MKK Gniezno 80-67. A w meczu rozegranym dzisiaj przed południem w hali poznańskiej AWF rezerwy Enei Basketu Poznań pokonały Flotę Gdynia 68-65. Od 18.30 trwa mecz w Sopocie. Rezerwy Trefla podejmują Pyrę AZS Poznań.
W grupie D drugiej ligi koszykarzy wczoraj w Kościanie Obra wygrała z Sudetami Jelenia Góra 90-88. Natomiast Akademia Stali Ostrów Wielkopolski przegrała na wyjeździe z Nysą Kłodzko 52-99. Dopiero o 20.00 rozpocznie się mecz w Pleszewie kosza kompaktowego z Eksaktem Śląskiem Wrocław. W meczach zakończonych pozostałych TKM Włocławek przegrał z KK Oleśnica 51-86. Turów Zgorzelec pokonał KKS Siechnice 100-64, a Pogoń Prudnik wygrała z rezerwami za Stalu Zielona Góra 104-65.
Teraz o Ekstraklasie kobiecej koszykówki. Nasze wielkopolskie jedynak to Enea ZTC Politechnika Poznań. Podopieczne Wojciecha Szawarskiego tym razem zagrały wczoraj wyjazdowy mecz we Wrocławiu z tamtejszą Ślęzą. Niestety poznanianki przegrały ten mecz 64-75. W innych zakończonych spotkaniach 16. kolejki Ekstraklasy koszykarek MKS Pruszków przegrał wyraźnie z BC Polkowice 62-94. Polski Cukier Energa Toruń w dzisiejszym spotkaniu uległa mistrzyni Polski z Polskiego Cukru AZS-u Lublin 68-90.
Pierwsza liga koszykarek, tutaj zwycięstwa poznańskich drużyn w kolejnej serii spotkań. Wczoraj MUX Poznań wygrał w Łodzi z Widzewem 69-57, natomiast rezerwy AZS-u Poznań dzisiaj pokonały Wichoś Jelenia Góra 82-65. Drużyny spoza Poznania przegrały swoje mecze. Basket Ostrowia uległa we własnej sali krakowskiej Politechnice 51-70, a lider Swarzędz przegrał na wyjeździe z RMKS-em Rybnik 53-64. Ponadto rezerwy Ślęzy Wrocław przegrały z rezerwami AZS-u Gorzów 66-67, a Wisła Kraków wygrała z Mosirem Bochnia 70-65.
Za 18 minut godzina 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Błyskawicznie zmieniamy dyscyplinę. Trwają oczywiście Mistrzostwa Europy Piłkarzy Ręcznych, ale o tym za chwilę. Na razie zerknijmy na parkiety kobiecego Szczypiorniaka. Dzisiaj mecz w Superlice AWS Energii Szczypiorna Kalisz w Arenie Kalisz. Drużyna kaliska przegrała z KPR-em gminy Kobierzyce 23-29, a Galiczanka Lwów uległa startowi Elbląg 26-34. Dużo lepsze wieści w lidze centralnej, pani.
Tak, bo tutaj zespół z Poznania, Enea Piłka Ręczna Poznań, wygrał w swoje wyjazdowe spotkanie z dziewiątką Legnica 31-26, prowadząc już w miarę wysoko do przerwy 17-10. Ponadto Sośnica Gliwice przegrała z Pogonią Szczecin 20-26, a Sambor Tczew przegrał z Ruchem Chorzów 23-32, czyli zwycięstwa gości we wszystkich trzech meczach.
Wspomniane Mistrzostwa Europy w Niemczech na razie nieudane, Grzegorz, dla reprezentacji Polski. Dwie porażki, to porażki wyraźne. Najpierw z Norwegami, a wczoraj bardzo bolesna, no w skutkach, porażka z reprezentacją Słowenii.
25-32, to znaczy, że po dwóch meczach Polacy nie mają już szans na awans do kolejnej fazy. Może jeszcze by Polacy mieli szansę, gdyby wczoraj Wysy Owcze wygrały z Norwegią. To byłaby sensacja, ale było blisko tej sensacji, bowiem rzutem karnym rzuconym 4 sekundy przed końcem meczu padł remis w meczu Norwegia-Wyspy Owcze, ale to oznacza, że jutro z Wyspami Owczymi o godzinie 18 Polska zagra już tylko o honor. Będzie miało to spotkanie znaczenie w kontekście rozstawienia przed eliminacjami do Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych, ale dalszej gry na Eurohandballu w Niemczech już gry reprezentacji Polski nie będzie. Jutro w Berlinie ostatnie spotkanie.
Nasz szczypiorniacki deser w audycji w sportowym rytmie. Zabieramy Państwa do hali przy ulicy Kościuszki w Wągrowcu. Tam wczoraj bardzo interesujący mecz. To nie był mecz superligowy, ale absolutnie taka namiastka, bo to był mecz mecz ważny Pucharu Polski. Występująca w Lidze Centralnej Nierba Wągrowiec zagrała z naszym wielkopolskim superligowcem, czyli Energą MKS-em Kalisz. Posłuchajmy.
Druga runda Pucharu Polski piłkarzy ręcznych w Wągrowcu. Nielba z Ligi Centralnej przegrała z ekstraklasowym MKS-em Kalisz 29-32. Szkoleniowiec drużyny gospodarzy Bartosz Świerat. Panie trenerze, bez zwycięstwa, bez awansu, ale bez wstydu bym powiedział, że nieźle się na tle drużyny z ekstraklasy pokazaliście.
Zgadza się, tutaj awans garnął do dalszej rundy zespół z Kalisza. No myślę, że tutaj zasłużenie, bo w pewnych elementach na pewno nas przewyższali. Natomiast tak jak tutaj pan powiedział, no wstydu nie było, bo chłopaki zagrali w mojej ocenie naprawdę przyzwoite zawody, bo w obronie fajnie to wyglądało. Zespół z Kalisza musiał naprawdę się napracować, żeby zdobyć bramki. Myślę, że niektóre akcje w ataku też, to co sobie zakładaliśmy przed meczem, fajnie tutaj wyglądały, funkcjonowały. Także myślę, że tutaj fajne przetarcie przed ligą, przed drugą częścią sezonu w Lidze Centralnej i myślę, że też fajne doświadczenie dla zawodników tutaj, w szczególności tych młodych, którzy co niektórzy mieli pierwszy raz okazję zagrać z zespołem Superligi.
Też trochę rotował pan dzisiaj składem, niezależnie czy ktoś miał opatrunek na palcu i puszczał pan do boju wszystkich, żeby pograć i każdy zagrał.
Zgadza się. Przede wszystkim ważne też było, abyśmy potraktowali to jako też właśnie ten element przygotowań, ten mecz do dalszej części sezonu. Chciałem, żeby każdy poczuł to granie. Za tydzień, za dwa w kolejnych meczach ligowych już każdy z zawodników będzie potrzebny. W każdej minucie musi być do dyspozycji i mam nadzieję, że każdy da zespołowi jak najlepiej. Dlatego ten mecz dzisiaj chciałem, żeby każdy z zawodników pograł. Nieważne czy z kontuzją mniejszą bądź większą, ale myślę, że każdy tutaj swoje dołożył.
Trener drużyny z Kalisza, Rafał Kuptel. Trzybramkowe zwycięstwo w Wągrowcu z drużyną Nielby. Właściwie nie licząc tylko początku spotkania, to był mecz pod waszą kontrolą, ale nie taką zdecydowaną tutaj. Trzeba się było postarać, mimo że rywal z niższej ligi.
Dokładnie. To jest dobra drużyna z Ligi Centralnej i tutaj pamiętam, jako trener czy zawodnik, jak grałem, to były zawsze ciężkie mecze. Na to, żeśmy się uczulali, na to, żebyśmy byli skoncentrowani od samego końca, bo też tu jest żywiołowa publiczność, która nakręca zawodników, zespół cały, także początek był trudny, ale gdzieś tam cały mecz nie był też łatwy do prowadzenia, ale żeśmy wyszli później na trzybramkowe prowadzenie i to, żeśmy gdzieś tam utrzymywali plus, minus jedna bramka.
Wasze doświadczenie pewnie wychodziło, gdy trzeba było rzucić, to wyrzucaliście, rywalom to pewnie sprawiało problemy, potrafiliście się bronić po prostu w tym spotkaniu też w kluczowych momentach.
Nasze gdzieś tam może doświadczenie, może też umiejętności niektórych zawodników dało to, że dzisiaj mamy wygrane trzema bramkami ten mecz.
To jeden mecz, tutaj akurat awansuje zespół Energetyczna.
I po raz kolejny zmieniamy dyscyplinę w naszym ligowym przeglądzie na antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie. Teraz siatkówka. Dopiero jutro o godzinie 17.30 w Kalisze Arenie mecz ekstraklasy siatkarek Energii MKS-u z Unii Opole. Mecze, które się zakończyły, Rysice Rzeszów w meczu takim na szczycie przegrały z Kamikiem Police 2-3, a Mielecka Stal pokonała Budowlane Łódź 3-2.
Natomiast w pierwszej lidze siatkarek dwa wielkopolskie zespoły dzisiaj rozgrywały swoje mecze. Energetyk Poznań przegrał na wyjeździe z Sokołem Mogilno 2-3 w tiebreaku 15-9 dla drużyny z Mogilna. Natomiast Enea KS Piła świetnie spisał się w wyjazdowym spotkaniu z Karpatami Krosno, bo Pilanki wygrały na Podkarpaciu 3-0 w setach do 19, do 25 i do 21. Ponadto Płomień Sosnowiec pokonał Wieżyce Stężyca 3-0, Solna Wieliczka pokonała Sampajdę Jarosław 3-1, Bas Białystok wygrał z MKS-em Mielin 3-1, natomiast Los Nowy Dwór Mazowiecki wygrał z Nikę Węgrów 3-0.
Bardzo nieudana kolejka, 12. kolejka spotkań w drugiej lidze żeńskiej siatkówki w grupie pierwszej dla wielkopolskich drużyn. Wszystkie przegrały. Rezerwę Energetyka Poznań w Łasku z tamtejszym SMS-em Ostrów 0-3. Szamotuły u siebie z Libero Aleksandrów Łódzki także 0-3. Drużyna rezerw Energii MKS-u Kalisz przegrała, ale po tajbreku w Kołobrzegu z UKS OPP. W tym tajbreku Kaliszanki przegrały 10-15, a podopieczne Marka Tuszyńskiego z UKS-u z SMS Poznań uległy w Stężycy drużynie Politechniki Gdańskiej 0-3.
W kolejnej grupie drugiej ligi siatkarek jeden wielkopolski zespół to Barycz Janków Przygocki. Barycz we własnej sali wygrała z AZS-em AWF-em Wrocław 3-2 w tajbreku 15-10 dla drużyny z Wielkopolski. Ponadto Częstochowianka przegrała z AZS-em Nysa 0-3, a Chełmiec Wałbrzych pokonał Sari Żory 3-1.
No i jeszcze pozostała nam druga liga męskiej siatkówki. Tutaj sporo drużyn z naszego regionu, a zatem po kolei. We wrześniu ekipa Chris Home wygrała ze Stilonem Gorzów 3-0 w setach do 15-20 i do 23 w Słupcy. Tamtejszy Konspol poradził sobie z Orłem Międzyrzeczy, zwyciężające też 3-0 w setach do 20-24 i do 19. Drużyna Lotnika Łęczyca w innym spotkaniu przegrała z Wolej Sierac 0-3. Toruńskie Anioły pokonały Wolej Team Żychlin 3-0. Wilki Wilczyn odniosły cenny wyjazdowy triumf z Politechniką Gdańską, wygrywając 3-1. Ekipa z Wilczyna pierwszego seta wygrała do 23, drugiego do 23 przegrała, ale dwie kolejne partie ekipa Wilków zwyciężyła do 19 i na przewagi do 27. A my wybraliśmy dla Państwa wspólnie z Dawidem Cytrowskim wizytę na meczu Enei Energetyka Poznań z rezerwami Trefla Gdańsk. Podopieczni Dominika Hajduka wygrali ten mecz 3-1. Przegrali pierwszą partię do 22, ale w kolejnych wygrywali do 22, do 15 i do 22. Posłuchajmy szkoleniowca poznańskiej drużyny.
Nerwowe spotkanie. Najważniejsze, że wygraliśmy za 3 punkty, bo taki był cel. Młody zespół z tej strony u nas, jeszcze młodszy z tamtej strony. Dużo gdzieś tam błędów i taka słaba gra przeplatana bardzo dobrą grą. To charakteryzuje właśnie takie młode zespoły.
Początek może faktycznie nerwowy, pierwszy set przegrany, ale później szczególnie trzecia partia, no to był pokaz, no, pokaz siły trochę, tak to trzeba to określić.
Myślę, że tak. Każdy dołożył od siebie do tego trzeciego seta, do tego bardzo dobrego wyniku, ale niestety też każdy dołożył od siebie do tych gorszych wyników, do tych gorszych momentów, które mieliśmy. Dlatego musimy nad tym popracować, żeby tą grę troszeczkę uspokoić, wrzucić troszeczkę więcej chłodnej głowy i myślę, że taka gra dzisiejsza na za tydzień na Wilczyn by nie wystarczyła. Nie? Także musimy na pewno poprawić te elementy, ale gdzieś tam powoli wchodzimy po tej przerwie w ten nowy rok. Tydzień temu przegraliśmy niestety w Żychlinie, także najważniejsze, tak jak mówię, że plan wykonaliśmy, czyli wygraliśmy za 3 punkty.
Maciej Wądołowski, Energetyk Poznań.
Przegrany pierwszy set w meczu z rezerwami Trefla, natomiast później wydaje się, że pełna kontrola. Tak to faktycznie wyglądało także z perspektywy parkietu?
Tak, pierwszą partię mieliśmy też pod kontrolą. Końcówka nam uciekła niestety. Jeden zawodnik wszedł na zagrywkę i strzelił 4 ciosy i doprowadził do remisu. Potem poszła seria.
No dobrze, a co w takim razie odmieniło się w kolejnych partiach? Poprawiliście przyjęcie, jeszcze pewnie też inne elementy? Jak to wyglądało?
Myślę, że więcej spokoju mieliśmy w tych wszystkich przyjęciach. Potem nie strzelali aż tak tą zagrywką, moim zdaniem. Więcej obrony było i spokój, no tylko tyle. Tak, za 3 punkty trzeba wygrywać te mecze. Szkoda tego pierwszego seta, ale dobrze, że potem się zespół spiął i wygraliśmy te 3 partie następne.
Liga w tym sezonie układa się w ten sposób, że Anioły Toruń wyraźnie na pierwszym miejscu, Wilczyn na drugim, a później jest taka jakby gromadka zespołów, które aspirują do zajęcia tego miejsca numer 3. W tym gronie jest także drużyna Energetyka Poznań.
Myślę, że tak. Natomiast na tą chwilę wydaje mi się, że tabela jeszcze nie jest miarodajna. Myślę, że nawet to drugie miejsce jest w zasięgu, bo pierwsze myślę, że już uciekło. Tym bardziej, że każdy z każdym wygrywa. Tak, potrafi jechać właśnie Wilczyn do Gdańska i przegrać za 0 punktów, także no, trzeba uważać, pilnować się i w każdym meczu jest niestety albo istety, bo po to robimy, walka o punkty.
Hokejowe Radio Poznań.
6,5 minuty zostało do godziny 19. Zmieniamy dyscyplinę na halową odmianę hokeja na trawie i od razu zapraszamy na relację z meczu poznańskich akademików z AZS-u AWF-u z poznańskim Grunwaldem.
To był naprawdę szalenie emocjonujący mecz hokeistów halowych w Superlidze. Ostatecznie drużyna Enei AZS-u AWF-u Poznań wygrała z Grunwaldem 3-2. Trener Jacek Adrian, panie trenerze, ta końcówka to naprawdę no, sporo emocji przyniosła.
Ale to cały mecz był emocjonujący, bo dwie drużyny skoncentrowały się bardzo mocno na defensywie, szukały szansy gdzieś tam w przechwycie i w kontrataku. Nam udało się w pierwszej kwarcie strzelić dwie bramki, a później mecz się no, wyrównał. Były jakieś tam pojedyncze szanse, rogi miał Grunwald, rogi miała moja drużyna, ale to tak, no nikt nie mógł strzelić. Grunwald doprowadził do remisu, na szczęście my zrobiliśmy róg strzelony. Emocje do końca, no ja powiedziałem zawodnikom, no my musimy zacząć wygrywać mecze, bo te wszystkie mecze tak przegrywaliśmy w dziwnych troszeczkę okolicznościach. Ja jestem bardzo szczęśliwy z wyniku. Czekają nas dwa kolejne mecze, ale myślę, że ten mecz tak na marginesie mógł się podobać kibicom, no bo do końca coś się tutaj działo.
Tym bardziej, że już jak czas był zatrzymany, to jeszcze Grunwald miał krótki róg.
Powiem tak, że jak zobaczyłem ten róg i też jest taki stracony w okolicznościach, kiedy my mieliśmy piłkę, no naprawdę serce mi stanęło, mówię, no nie wierzę w to, no nie wierzę, jakbyśmy mieli ten mecz dzisiaj zremisować. Na szczęście Grunwald trochę przekombinował, ale muszę pochwalić tutaj Kubę Geblera, który dzisiaj w kilku sytuacjach naprawdę zachował bardzo wysoką klasę i pokazał swoje umiejętności, bo trzymał naszą drużynę przy dobrym wyniku.
Mateusz Popiołkowski, WKS Grunwald Poznań.
Bardzo dużo emocji w tym spotkaniu, ale no, z waszej perspektywy happy endu nie było.
No absolutnie, przez nasze głupie decyzje tak naprawdę przegrywamy ten mecz, bo mieliśmy przewagę cały ten mecz. AWF fajnie rozpoczął, strzelili dwie bramki. My mieliśmy swój plan, realizowaliśmy go, tylko po prostu rażąca nieskuteczność spowodowała to, że przegraliśmy ten mecz. Remis okej, fajnie, chcieliśmy ten mecz zdecydowanie wygrać. No tylko mówię, głupi błąd pod koniec, oni strzelają przeciwko nam bramkę. No i też mamy róg, wszystko fajnie, wszystko sobie tłumaczymy, a wykonujemy go, pożal się Boże. Sami sobie podkładamy nogę tak naprawdę, bo mówię, jeżeli nawet nie wygrywamy, to chociaż zabierajmy punkty innym, a kończymy mecz tak, że co, dobra, chłopacy, powiemy sobie, że fajnie graliśmy, no i co z tego, jak zero punktów na koncie.
Tak było wczoraj, jeśli chodzi o poznański Grunwald, bo w derbach Poznania ZS AWF wygrał z Grunwaldem 3-2. W pozostałych zakończonych meczach LKS Rogowo przegrał z poznańską Wartą 7-10, natomiast poznańska Politechnika wygrała z LKS-em Gąsawa 7-5. Kończy się trzecia kwarta meczu Stelli Gniezno z Pomorzaninem Toruń. Stella prowadzi 7-3.
A na koniec pierwszej godziny audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań zabieramy Państwa na Termy Maltańskie, bo tam odbył się pierwszy ligowy mecz w 2024 roku piłkarzy wodnych Waterpolo Poznań. W ramach 7. kolejki Ekstraklasy pokonali oni na basenie Term ekipę Neptuna Uniwersytet Łódzki 15-8. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrany został kapitan gospodarzy Bartłomiej Kowalewski. Jego m.in. wysłuchał nasz reporter Wojciech Bernard.
Potrzebowaliśmy tej pierwszej kwarty, żeby trochę wejść w swój rytm. Była teraz dłuższa przerwa, ale no później już na szczęście graliśmy tak jak zwykle, czyli spokojnie dorzucaliśmy gole i, no i wygrana, wysoka wygrana.
Czwarte miejsce w tabeli, pierwsza trójka, przynajmniej w dotychczasowych meczach, okazuje się trochę poza zasięgiem.
Z tą pierwszą trójką mieliśmy ciężkie spotkania. Walczyliśmy w tych spotkaniach, dużo nie brakowało do zwycięstwa. Odskoczyli punktowo bez wątpienia, no będziemy walczyć. Teraz się będziemy z nimi widzieli na Pucharze Polski, może tam uda się coś z nimi też urwać. To będzie świetny turniej przygotowawczy przed drugą rundą na pewno. Będziemy chcieli się znowu zmierzyć z tymi dobrymi drużynami. Może jest szansa tam coś urwać.
Takie spotkania jak to dzisiejsze dają też szansę pojawienia się w wodzie zawodnikom młodym. Dzisiaj też mieliście debiutanta.
Tak, pierwszy raz wprowadziliśmy naszego zawodnika. Tutaj całkiem nieźle zagrał na skrzydle, nie popełnił większych błędów. Takie mecze to jest idealna okazja, żeby tak robić. Tak powinno wyglądać, że zawsze powinien się pojawić ten junior, żeby nabrać trochę doświadczenia w grze z seniorami.
Tomasz Żużycki, zawodnik gospodarzy.
Bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Spokojne od samego początku, może ten spokój też wdał trochę nerwowości, bo powiem, że tak 4-4 pierwsza kwarta. Później już grając to, co sobie założyliśmy, odjechaliśmy przeciwnikom i na pewno duże pochwały dla całej drużyny. Zadebiutował nasz wychowanek Jacopo Marino. Zagrał kilka minut. Mecz pomógł mi poprowadzić Bartek Sypioła, nasz trener główny wszystkich grup szkoleniowych w klubie. Same pozytywy. Wygrano, przypieczętowaliśmy też na tą chwilę awans do Final Four Pucharu Polski, który na początku lutego będzie rozgrywany w Gorzowie. Dla nas ważna sprawa, no bo to jesteśmy tą czwartą siłą kraju po połowie sezonu i na pewno będziemy chcieli dobrze pokazać się na finale Pucharu Polski, ale także w drugiej części sezonu. Te drużyny, pierwsze trzy mamy z nimi przegrane spotkania. Żadna z drużyn jakoś tak znacząco z nami nie wygrała, więc jakbyśmy dobrze zagrali, mądrze, mocno się do tych meczów przygotowali, jest szansa wygrać, ale czy uda nam się bezpośrednio włączyć w szansę na medal, to ciężko w tym momencie powiedzieć. Musimy się skupić na każdym kolejnym spotkaniu, próbować wygrać. Jak te wygrane przyjdą, to może być tak, że miejsce medalowe jest w zasięgu.